Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Nowości, ale i sprawdzone technologie, spotkania biznesowe, oferta dla młodzieży, kilkuset wystawców z kraju i zagranicy. Dziś w naszej audycji zaprosimy Państwa na targi InnoForum. Zajrzymy do Płużnicy, gdzie niebawem odbędzie się forum gospodarcze. Powiemy też o nowym funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Sprawdzimy również, jak przebiegają prace nad pracowniczymi planami kapitałowymi. Michał Słowodzian, dzień dobry. Nasze województwo to zagłębie branży narzędziowo-przetwórczej, dlatego też Bydgoszcz już po raz drugi będzie miejscem zorganizowania dużej imprezy targowej. Międzynarodowe targi kooperacyjne InnoForum rozpoczną się już jutro w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym i o targach teraz porozmawiamy. Witam gości: Grażyna Grabowska, prezes firmy Targi w Krakowie. Witam
dzień
serdecznie.
Dobry państwu.
I Katarzyna Meger, prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.
Dzień dobry.
Bydgoski Klaster Przemysłowy i Targi w Krakowie wspólnie organizują targi InnoForum. To druga edycja imprezy. Pani prezes, impreza cieszy się uznaniem, jest wyczekiwana przez firmy, otoczenie biznesowe?
Myślę, że tak. Mimo wszystko udało nam się trafić w taką niszę bardzo branżową, wąską tematycznie i okazało się, że to był dobry wybór. Staramy się, żeby na tych targach było ciekawie nie tylko ze względu na wystawców, ale również ze względu na organizowane przy tej okazji konferencje. Chcemy, żeby to było bardzo branżowe i to przynosi bardzo pozytywny oddźwięk.
Bardzo branżowe dlaczego? Bo tak naprawdę wystawcy, a także goście nie oczekują tego, że będzie mydło i powidło?
Trochę tak jest.
I BHP,
tak. No niestety tak się już złożyło, że te duże targi przyciągają wystawców nie tylko konkretnie z branży. My staramy się, żeby jednak ten temat wąsko zatrzymać, dlatego że jeżeli jest tego za dużo, to giną te rzeczy, które są istotne. Dlatego chcemy, żeby targi były skierowane typowo właściwie dla formierzy, bo to jest podstawowa...
Dla formierzy, czyli dla kogo?
Czyli firm, które produkują formy wtryskowe dla przetwórców. I właściwie wszystko na tych targach toczy się wokół tej formy wtryskowej. To jest podstawowa tematyka, więc przyjeżdżają firmy, które rzeczywiście typowo dla formierzy przygotowują narzędzia i produkują maszyny i wszyscy usługodawcy wokół.
Pani prezes, zainteresowanie jest większe niż przed rokiem?
Zdecydowanie większe. W zeszłym roku było wiele takich firm, również z zagranicy, które jak to zwykle bywa na pierwszą edycję przyjechały zobaczyć, czy warto zainwestować i się wystawić. Okazało się, że warto. W tym roku mamy już 70% wystawców więcej. To jest potężny skok między pierwszą a drugą edycją. Jeśli chodzi o powierzchnię, to jest to skok rzędu 40%. Trudno mówić o zwiedzających, bo targi się zaczynają jutro, ale cały czas działa rejestracja na targi i dzięki tej rejestracji wiemy, że również jest ponad 50% więcej zainteresowanych klientów, konkretnych, branżowych klientów dla naszych wystawców.
I to są
wystawcy w tym roku są z całego świata. To są zarówno producenci, jak i dystrybutorzy. To jest 260 firm wystawienniczych. I nie tylko z Polski, z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Austrii, ze Szwajcarii, z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Korei. Cały świat się wystawia.
I to, że właśnie cały świat się wystawia, to świadczy o tym, że rośnie ranga imprezy?
Zdecydowanie. Targi są od samego początku międzynarodowe, bo już w zeszłym roku też była grupa wystawców z zagranicy. To są firmy, które liczą na kontakty i kontrakty. I temu również służy giełda kooperacyjna, która towarzyszy targom.
O tej giełdzie jeszcze porozmawiamy. A to są firmy z najwyższej półki?
Tak.
Tak, to są te największe firmy, najwięksi producenci sprzętu do produkcji form tryskowych, to głównie frezarek trzyosiowych. No nie będę tu mówić o maszynach, bo nie każdy się na tym zna, ale rzeczywiście...
Ale rozumiem, że pojawiają się też takie giganty, tak?
Pojawiają się bardzo duże firmy.
Pojawiają się duże firmy, ale
i
my również dbamy
maszyny.
Ale my dbamy również o tych małych przedsiębiorców, którzy produkują niewielkie elementy, ale bez tego ogniwa łańcucha maszyna by nie ruszyła.
No w tej chwili trochę się zmienił rynek, dlatego że wszyscy się specjalizują i często jest tak, że powstaje taki rynek kooperacyjny bardzo duży, dlatego te targi są kooperacyjne, bo często są małe firmy, które wykonują jedną czynność tak naprawdę i prawie wszyscy zlecają to u nich, bo po prostu tak jest taniej niż zatrudniać u siebie pracowników, a z pracownikami jest zawsze problem. Więc po prostu powstały drobne firmy, które specjalizują się w jakichś konkretnych operacjach i to oni też muszą na tych targach znaleźć miejsce i są bardzo zadowoleni z tych targów, muszę powiedzieć, bo w zeszłym roku mieliśmy bardzo pozytywny odzew.
Taki swoisty outsourcing usług.
Będą jakieś premiery, bo to też dla targu ważne. Czy są jakieś nowości?
Nowości jest bardzo dużo. Większość jest na naszym Facebooku innoformowym podana. No to są takie rzeczy bardzo specjalistyczne. Pojawiają się nowe metody nie tylko produkcji form, ale również czyszczenia, czyszczenie lodem suchym, tak? Takie rzeczy, których wcześniej nie było. Jakieś nowe wkładki, nowe frezy, to wszystko gdzieś tam na targach się pojawia i tych nowości rzeczywiście jest sporo.
Ale właśnie po to, żeby docenić te nowości, w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy produkt. Jeżeli profesjonaliści będą sprawdzać i oglądać z produktów zgłoszonych do konkursu, co naprawdę zasługuje na nagrodę targów Innoform.
A to chyba bardzo trudno porównać, prawda? Jeżeli to są takie specjalistyczne różne urządzenia.
Dlatego jest wiele kategorii.
Czyli każdy może zostać doceniony.
Tak, no i jury również jest bardzo wyspecjalizowany, powiedziałbym. Tak,
kiedy przeglądałem tę tematykę, no to także sporo zagadnień dotyczących robotyki, tak? To także jest taka branża, gdzie ta robotyka, automatyka jest rozpowszechniona.
Tak, to w tej chwili bardzo się mocno rozwija, szczególnie u przetwórców tak naprawdę, bo dużo tych operacji, które kiedyś były robione ręcznie, wykonywane jest przez roboty, szczególnie odbieranie z maszyn, powiedzmy jakichś części, czasami montaż nawet. Te maszyny są tak szybkie, że czasami nie idzie nadążyć za ich ruchem i zawsze budzą zainteresowanie szczególnie młodych ludzi, bo bardzo chętnie im się przyglądają. To jest taka dosyć fajna rzecz i rzeczywiście no, precyzja jest nieporównywalna jeśli z montażem u człowieka, chociaż człowiek też potrafi się bardzo dobrze wyspecjalizować.
To taka nie najlepsza wiadomość dla pracowników, że roboty w natarciu.
No ale pracowników ciągle brakuje, także to jest tak, że zawsze znajdą miejsce.
Niekoniecznie, po prostu zamiast wykonywać wiele czynności ręcznie, to teraz nie ma ślusarza, cieśli, tokarza, tylko jest operator obrabiarki.
Bardzo istotna jest właśnie kooperacja. Tutaj pani już zaczęła o tym wspominać. Na czym to polega? O co chodzi?
Kooperacja na samych targach, tak? Bo targi są kooperacyjne. Więc jedno, że chcemy rzeczywiście połączyć na tych targach te firmy duże, które zajmują się produkcją z tymi mniejszymi, które wykonują jakieś tam elementy. Temu też służy giełda kooperacyjna. Organizowana jest na nasze zlecenie przez Bydgoską i Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, więc pokazujemy tutaj, że ponad wszelkimi podziałami ta kooperacja będzie się rozwijać. Jest bardzo duże zainteresowanie firm z całego świata praktycznie i tematyka również jest bardzo szeroka. I to jest taka rzecz, która bardzo nas cieszy, dlatego że na większości targów te giełdy kooperacyjne się umiarkowanie udają, a u nas to zapracowało bardzo fajnie.
Co zdecydowało o sukcesie, jak pani myśli?
Myślę, że znowu specjalistyka. Bardzo wąska specjalizacja i bardzo, bardzo wysoka jakość tych, którzy się na giełdę zapisali.
No i taka była również potrzeba rynku, prawda? Jeżeli przyjeżdżam na taką giełdę kooperacyjną czy na targi. Mam szansę spotkać się z kilkudziesięcioma producentami bądź odbiorcami mojego produktu. Nie jeżdżę, nie tracę czasu, że dzisiaj jestem w Toruniu, jutro jadę do Gdańska, pojutrze do Szczecina, bo tam mam klienta bądź firmę, która mi może wytworzyć pewien element. Tylko wiem, kto będzie na tej giełdzie, jeśli już o giełdzie kooperacyjnej mówimy. Wiem, kto będzie, z czym będzie, co ma do zaoferowania bądź czego potrzebuje. A inaczej, to taka szybka randka przy stoliku, tak? Tu siadamy 5
tak
minut,
to wygląda, tak?
Pasuje, dogadujemy się albo się nie dogadujemy, zmiana
jest chemia,
stolika.
Jest chemia albo nie ma chemii, tak? I tak faktycznie tak to wygląda. Czasami
tak to wygląda,
wystarczy krótka rozmowa, żeby zaiskrzyło
między przedsiębiorcami. Często tak, no bo chodzi o to, żeby powiedzmy dopasować do siebie firmy. Czasami się okazuje od razu, że to nie o to nam chodziło, a czasami jak się zainteresuje, no to później przekłada się to na jakieś spotkanie po południu. Natomiast trzeba mieć świadomość, że targi się bardzo zmieniły przez ostatnie kilkanaście lat, dlatego że kiedyś, żeby pojechać z Bydgoszczy do Katowic, to trzeba było całego dnia. Dzisiaj się dojeżdża w 4,5 godziny tak naprawdę. Więc targi nie są już takim miejscem, gdzie się podpisuje kontrakty, gdzie się spotyka z klientem tylko po to, żeby przekazać jakąś tam swoją ofertę. To jest takie miejsce właśnie, gdzie prezentuje się te najnowsze rozwiązania, gdzie przekonuje się do zakupu konkretnej rzeczy, no bo z maszyną mimo wszystko jeszcze ciągle ciężko pojechać na drugi koniec Polski. I gdzie nawiązuje się te znajomości kooperacyjne właśnie. Dlatego my bardzo mocno myśleliśmy nad tym, jak te targi zrobić, żeby one w ogóle się przyjęły, bo targi stają się takim właściwie marketingowym środkiem przekazu, który trochę stracił na znaczeniu. Natomiast no, musimy znaleźć taką drogę, żeby to było interesujące, stąd ta specjalizacja i duży nacisk na konferencje.
O konferencji, za chwilę o konferencjach powiemy, ale jeszcze zatrzymam się przy kooperacji. Firmy, bo pani mówi, zainteresowanie firm z całego świata, korzystają też na tym firmy z regionu, bo tu jest zagłębie, prawda?
Takie było założenie. zagrożenie tych targów, że jednak te firmy tutaj, które produkują formy wtryskowe, pokazują się jako to zagłębie narzędziowe i tak naprawdę cały świat wie, że tutaj to zagłębie narzędziowe jest. Dlatego jak poszła fama, że jednak organizujemy porządne, duże targi, to zainteresowanie od razu było dosyć spore, jak na pierwszą edycję już nawet było dużo wystawców.
Myślę, że przede wszystkim dużo konkretnych zwiedzających, bo tak. To nie ukrywajmy, wystawcy mogliby przyjechać tylko raz, gdyby nie mieli klientów. Natomiast właśnie dzięki temu, że w tym regionie jest najwięcej klientów, oni mieli blisko, nie muszą jechać, nie wiem, do Kielc, Poznania, Gdańska, Krakowa, tylko mają to właśnie u siebie, w sercu tej, jak mówimy, Doliny Narzędziowej.
No
właśnie,
jeżeli przywozi się jedną dużą maszynę, no to jednocześnie trafia się do bardzo dużej grupy odbiorców, no bo tutaj tych firm narzędziowych jest kilkadziesiąt, tak, no to trudno znaleźć inne miejsce w Polsce, gdzie tylu ich tam.
Jeśli chodzi o Kielce, bo wiem, że rywalizujecie z Kielcami, tak? Z targami w Kielcach, to tam poruszenie było po tej pierwszej edycji?
To znaczy, no trochę ta rywalizacja rzeczywiście jest i również walka o terminy, czasami nie zawsze taka do końca fair, natomiast Kielce mają bardzo duże targi przetwórcze i my im w tą kategorię jak gdyby nie staramy się wchodzić, bo mamy świadomość, że oni są w tym najmocniejsi, byłoby trudno. My wchodzimy w takie targi typowo narzędziowe. Kielce mają również targi takie o podobnym przekroju, ale nie tak ukierunkowane. Także myślę, że tak do końca sobie nie wchodzimy w drogę, chociaż rzeczywiście część wystawców się zastanawia, czy tu.
Targów branży przemysłowej w Polsce jest tak wiele, że gdyby według tego oceniać nasz przemysł, to bylibyśmy chyba na pierwszym miejscu. Natomiast Innoforum jest tak uformowany, żeby nie wchodzić nikomu w paradę, żeby wypełnić lukę, niszę rynkową. To nie jest sztuką robić imprezę, jakich jest wiele, i zgarnąć trochę wystawców, którzy będą niezadowoleni, bo jest to powielenie kolejne tej samej imprezy. Innoforum jest kompletnie inną imprezą.
Ważne są imprezy towarzyszące, oczywiście giełda kooperacyjna, ale także wykłady, spotkania, konferencje, także oferta dla uczniów. To też jest ciekawostka.
Jeśli chodzi o konferencje, to rzeczywiście każdy dzień poświęcony jest innej części tej naszej branży. Na drugi dzień na przykład będą drukarki 3D, ale też takie już przystosowane do form treskowych. Mało kto wie, że można już drukować metalem tak naprawdę.
To jest nowość.
Tak, to jest nowość i udaje się znowu zrobić takie rzeczy, których nie można było zrobić w inny sposób. Natomiast ten trzeci dzień jest typowo edukacyjny. Tak jak mówiłam, z kadrami zawsze jest u nas problem. Przy tej okazji we wtorek już pierwszego dnia targów podpisujemy taki list intencyjny z UTP. Powstają studia dualne. To jest pierwsze takie z prawdziwego zdarzenia studia dualne w regionie. To znaczy, że uczniowie będą uczyli się również w firmach. Każdy uczeń z konkretną firmą będzie miał podpisaną umowę i będzie przychodził na płatne praktyki, a część zajęć po prostu praktycznych będzie się odbywała w firmach.
Po prostu firmy nie mają wyjścia.
Nie mają wyjścia tak naprawdę,
a to jest kształcić kadry.
Tak, i tutaj jeżeli się związujemy z jakimś uczniem, to od razu wiemy, że on z jednej strony będzie przystosowany, przyuczony do tych maszyn i oprogramowania, które u nas funkcjonuje, a z drugiej strony no, już wyniesie tą wiedzę praktyczną, taką jaka jest nam potrzebna, a nie taką trochę teoretyczną, która nie zawsze się sprawdza.
A taki uczeń, student wiąże się jakoś z tą firmą, jakąś lojalką, tak mówiąc kolokwialnie? No bo...
Lojalki nie wymagamy, natomiast zakładamy, że kończąc praktykę w firmie jakiś czas pozostanie. No, tak naprawdę często jest tak, że uczniowie przychodzą, czy studenci przychodzą do firm, podoba im się, zarabiają całkiem nieźle w stosunku do innych firm i często jest tak, że nawet się wykładowcy skarżą, że nie bronią prac dyplomowych, bo nie mają czasu. Więc to też tak trochę trzeba było uczelnie przekonać, że to jednak pójdzie w dobrym kierunku, ale rzeczywiście uczelnie już też nie mają wyjścia, bo one muszą kształcić pod branżę, a nie tak po prostu na rynek, żeby wypuścić kogoś, kto sobie pracy nie znajdzie. Stąd też ten trzeci dzień jest dla studentów i dla uczniów szkół technicznych, żeby mogli zobaczyć, co się dzieje.
Jeśli uczniowie są w tej chwili w szkole, ale jeśli ktoś nas słucha, to warto przyjść, tak? Można indywidualnie, czy klasowo, jak to wygląda?
Większość przychodzi klasowo, dlatego że będziemy uczniów oprowadzać też po targach, pokażemy im co nowego, bo często jeżeli ktoś tak chodzi sam, to po prostu nie wie co to za urządzenie, do czego służy, a jeżeli zawsze jest jakaś osoba, która przeprowadza tą grupę, no to wyjaśni, pokaże, co jest ciekawego, na co zwracać uwagę. To jest, myślę, taki lepsza droga niż chodzenie samym. Chociaż
takie spotkanie w zeszłym roku też było. Pani dostrzegła, że młodym ludziom otwierały się oczy, że zaczęło im się to też ta branża dobrze kojarzyć,
to
że
znaczy,
warto
to nie tylko na targach, bo to nawet jak przychodzą do nas czasami na praktyki, tak, bo nie mogą sobie znaleźć salon czy jakiegoś warsztatu samochodowego, bo większość jak idzie na mechanikę, to myśli o samochodach, trafiają do firmy i nagle zobaczą, jak to wygląda i stwierdzają, że chcą to robić. Tak? To trzeba im pokazywać niestety, jak ta branża dzisiaj wygląda, bo ona kojarzy się zupełnie różnie. Chodzi o to, żeby zainteresować ich tym tematem, pokazać, że to jest już taka totalna nowoczesność, tak, żeby chcieli przyjść do naszej firmy. Im się to podoba. Bardzo często jest tak, że przekłada się to na ilość osób, które chcą w tym kierunku pójść.
Ale również po to, żeby przychodziło jak najwięcej studentów, czyli przyszłych fachowców, przyszłych klientów naszych wystawców. A no to muszę głośno powiedzieć, bilety dla studentów są dużo, dużo tańsze niż normalny bilet wstępny.
No jeszcze zatrzymałem się przy tych młodych ludziach. Jak rozumiem, wasza branża także ma kłopot z pracownikami. Mimo, że dużo jest tych firm takich małych, rodzinnych, to jest chłonny rynek, tak? To jest potencjał. Młodzi ludzie mogą tutaj pracować.
To jest chłonny rynek. Niestety te duże firmy często wyciągają przyuczone już osoby z tych mniejszych firm, bo proponują po prostu wyższe wynagrodzenia. Natomiast ten poziom wynagrodzeń tak już poszybował w górę w stosunku do tego, co było kilka lat temu. Ale cały czas tych specjalistów brakuje. No, jak ktoś kończy studia humanistyczne, to nie ma tej podstawy nawet, którą jest rysunek techniczny. Kiedyś to każdy miał w liceum, dzisiaj już niestety nie. Efekt jest taki, że no, nie mają tych podstawowych umiejętności, które są wymagane i tutaj nawet jeżeli pójdą na jakieś studia podyplomowe, to często nic to nie daje. Czyli musi to być taka edukacja od początku do końca, a my mamy bardzo wyjątkowy system, bo zaczynamy od zawodówek, tak? Można u nas pójść do zawodówki już technicznej. Współpracujemy w tym zakresie ze szkołą numer 2 mechaniczną, natomiast można później pójść do technikum i tutaj nawet mamy klasy, które wspieramy, tak? Gdzie najlepszy absolwent dostaje nagrodę od nas, tak? Czy są jakieś praktyki płatne. A z technikum można iść od razu na studia i tu też przetwórstwo tworzyw sztucznych, czyli ten kierunek zamawiany, który w tej chwili będzie studiami dualnymi, jest typowo pod naszą branżę zrobiony. Więc można zacząć edukację od samego początku, iść do samego końca.
I naprawdę mało dobrze tego, zarabiać.
Tak, i mało tego, my już zaczynamy w przedszkolach. Tak? Jeden z naszych członków zarządu chodzi po przedszkolach i opowiada dzieciakom, jak to wygląda.
Jaka reakcja.
Super, naprawdę. Mają piasek kinetyczny, on pokazuje, jak wygląda forma, co z tego można zrobić i dzieciaki są zachwycone.
No i to jest taki modelowy przykład, jak można kształcić kadrę od początku do końca. Pani prezes, to pytanie jeszcze do pani, bo jest jeszcze potencjał, ta impreza jeszcze może się rozrastać, skoro już jest taki przyrost, czy to już
może,
jest
może, zarówno jeśli chodzi o miejsce w obiekcie, jak i jeśli chodzi o zapotrzebowanie rynku. Jeszcze dosłownie wczoraj dzwoniła jakaś firma, czy jeszcze może się na targi zgłosić. No, teoretycznie może, tylko to jest bardzo późno, bo już nie będzie miała żadnej reklamy. O to chodzi, że my pozyskujemy wystawców przez cały rok. W zasadzie już na tych targach firmy rezerwują powierzchnię, chcą wziąć udział w edycji następnej. Wtedy jest czas, wtedy my wiemy, co przywiozą, jaka będzie nowość, możemy to zareklamować, pisać o tym na stronie Innoformu, na Facebooku, starać się pozyskać klientów z tej konkretnej branży. Tak, sprawdzamy zawsze, czy w jakichś tam podbranżach było ilu było wystawców i czy mieli odpowiednio dużo zwiedzających. Ankietujemy, pytamy zwiedzających, czym byli zainteresowani. Jeżeli, nie daj Boże, byliby zainteresowani w największej mierze czymś, czego było mało, to my staramy się tą grupę wystawców poszerzyć za rok. Więc cały czas pracujemy nad imprezą. Jak ktoś się późno zgłosi...
No to już jest gorzej. Takie targi dla miasta, regionu są ważne? Kto zyskuje?
Są bardzo ważne. Zyskują naprawdę wszyscy. Zawsze się śmieję, że najmniej zyskuje organizator, czyli akurat moja firma. Targi od zawsze, odkąd powstały, to służyły głównie dla rozwoju miasta i regionu. Dzięki targom pokazywały się w danym mieście, w danym państwie nowości, nowinki techniczne. To taka ciekawostka, że takie prawdziwe, nowoczesne targi gospodarcze wymyślił Napoleon, który ogłosił targi przemysłowe we Francji po to, żeby jak najbardziej również ekonomicznie i gospodarczo dopiec Wielkiej Brytanii. jak się nie da zwyciężyć na morzu, to może ekonomia i gospodarka.
Bo to jest tak, że hotelarze, restauracje, taksówkarze, wszyscy, tak?
Wszyscy przecież przyjeżdża. Tarni. Popatrzmy teraz krótko na same liczby. Mamy 260 wystawców od jutra, w zasadzie od dzisiaj. 260 firm. Z każdej firmy jest kilka do kilkunastu osób. To już są tysiące. Te tysiące przyjeżdżają do Bydgoszczy. Muszą gdzieś spać, coś jeść, coś ze sobą zrobić wieczorem, przejechać z miejsca na miejsce. Bardzo często dzięki targom nawiązują również takie konkretne już kontrakty. Tworzą się agencje. Ja pamiętam, kiedyś bardzo mnie zdziwiło, że zniknęły mi dwie duże firmy z targów branżowych, które organizowaliśmy 15 lat temu w Krakowie. I zaczęłam dociekać, co się stało, dlaczego. I one nie zniknęły. One otworzyły swoje filie w Krakowie. Nie przyjeżdżała już centrala, ale działały filie. W ten sposób cały region zyskuje. To nie tylko pieniądze, to nie tylko podatki zostawiane w miejscu, to również marka i renoma. Jeździmy tak klaster jak i my na targi na całym świecie i wszędzie. Innoform Bydgoszcz, Innoform Bydgoszcz. To jest promocja konkretnego miejsca, konkretnego miasta. To są rzeczy trudno przeliczalne i ten ekwiwalent reklamowy teoretycznie się łatwo wyliczy, ale to jest takie trochę, trochę tak. To są rzeczy, których no naprawdę nie da się tego przecenić. Dlatego targi powinny być takim oczkiem w głowie władz gospodarczych każdego miasta, w którym się odbywają.
Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, rozumieją tę aluzję. Bardzo panią dziękuję. Targi Innoform zaczynają się już jutro w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym i potrwają do czwartku. Państwa i moimi gośćmi były Grażyna Grabowska, prezes firmy Targi w Krakowie, i Katarzyna Meger, prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Bardzo panią dziękuję.
Dziękujemy.
Teraz w naszej audycji krótka przerwa. Po niej zajrzymy do Płużnicy, gdzie trwają przygotowania do 5. edycji Forum Gospodarczego. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Zrobiłaś mi, nagle znikając bez do widzenia. Znów chcesz, by dom twoim światem był. Skąd wiesz, że ja chcę z tobą w nim być? Nie zamknąłeś drzwi, zegar dalej bi.
Nie było mi żal. Polskim Radiu PIK.
Regionalny punkt widzenia.
Wymiana doświadczeń, nowości z zakresu prawa, sporo informacji o dostępnym wsparciu. Ciekawie zapowiada się kolejne już forum gospodarcze w Płużnicy w powiecie wążeskim. Mamy połączenie z wójtem Płużnicy, Marcinem Skonieczką. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
To już piąta edycja forum gospodarczego. Panie wójcie, skąd pomysł tego typu spotkania? To było tak, że to inicjatywa samorządu czy przedsiębiorcy sygnalizowali, że warto takie forum organizować?
Zaczęliśmy jako swoją inicjatywę, ponieważ jak pracowaliśmy nad strategią rozwoju gminy w 2012 roku, to sobie jako cel główny postawiliśmy rozwiniętą i konkurencyjną gospodarkę lokalną, a nie da się gospodarki rozwijać bez przedsiębiorców, więc tutaj rozpoczęliśmy dialog z lokalnymi firmami. No i tak się zrobił pomysł na to, aby co roku się spotykać, wymieniać doświadczeniami, inspiracjami. I już po raz piąty Płużnickie Forum Gospodarcze organizujemy.
No właśnie, w programie między innymi spotkanie dotyczące tego, jak osiągnąć sukces w biznesie, ale także wykłady dotyczące bieżących zmian w prawie. Sporo miejsca poświęcają Państwo także mechanizmom wsparcia dla przedsiębiorców. Tak, to jest ważne w tej chwili.
Tak, no te tematy, które proponujemy, one wynikają z potrzeb firm. Zawsze na forum pytamy, co w przyszłym roku chcieliby przedsiębiorcy, aby się znalazło w programie. Oprócz tego mamy coś takiego jak Płużnicką Radę Gospodarczą, w jej skład wchodzi 15 przedsiębiorców i oni tam także podsuwają tematy. I później szukamy prelegentów i udaje nam się zwykle w tych tematach, które interesują firmy, znaleźć osoby, które przedstawiają informacje z pierwszej ręki. Tak, na przykład mamy przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie mówił o gwarancjach de minimis. Niewielu przedsiębiorców wie o tym, że taka forma wsparcia istnieje i warto się tym zainteresować. Czy też bardzo aktualny temat, specjalne strefy ekonomiczne. Teraz będzie tak, że praktycznie każdy przedsiębiorca na swoim terenie będzie mógł uzyskać ulgi. I o tym opowie pani Joanna Gasek, która reprezentuje pomocą specjalną strefę ekonomiczną. Także to będą informacje z pierwszej ręki.
Goście mówić będą też m.in. o tym, jak rozwinąć biznes na wsi. To jest tak, że prowadzenie własnej działalności na wsi ma jakąś specyfikę? Jest trudniejsze, łatwiejsze od działania w większym ośrodku? Jak to wygląda?
No myślę, że jest trudniej. Jednak w miejscowościach wiejskich jest mniejsze skupisko ludzi, trudniej o tych klientów. Więc trzeba pewnie bardziej innowacyjne metody stosować, aby tych klientów przyciągnąć, żeby skorzystali właśnie z tej oferty, bo często muszą dojechać do tego miejsca, a nie wszyscy chcą.
Dostrzega pan to, że firmy na wsiach faktycznie stają się coraz bardziej innowacyjne, że wykorzystują te możliwości?
Tak, tak. Jeśli chodzi na przykład o gminę Płużnica, to mamy duże przedsiębiorstwa, które prowadzą eksport, przykładowo firma Nitex, która produkuje wkłady meblowe do mebli tapicerowanych i tutaj jest w czołówce krajowej, albo firma Plastfarb, która produkuje koperty bezpieczne i jest bodajże trzecim producentem tych kopert w Europie, więc również na wsi mogą działać bardzo innowacyjne firmy, które osiągają sukces na rynkach nawet międzynarodowych.
Starają się Państwo być gminą przyjazną dla biznesu, to faktycznie przynosi efekty. Firm jest coraz więcej z roku na rok?
Stopniowo to się rozwija i jest to powiązane także z Płużnickim Parkiem Inwestycyjnym, który utworzyliśmy. I tutaj prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami, które są zainteresowane wejściem do gminy i zainwestowaniem tutaj w pobliżu autostrady A1. Także z jednej strony wspieramy istniejące firmy, tak aby się rozwijały, a z drugiej strony też jesteśmy otwarci na nowe inwestycje i kolejnych przedsiębiorców, którzy chcą wspólnie z nami rozwijać swoje przedsiębiorstwa.
No właśnie, Płużniński Park Inwestycyjny powstał 2,5 roku temu. No, mieszkańcy pewnie czekają na nowe miejsca pracy. Są inwestorzy, już coś się tam buduje, firmy już działają?
Obecnie trwają tam czas przygotowania, bo procesy inwestycyjne troszeczkę trwają i też firmy muszą mieć czas na pozyskanie kapitału na swoje inwestycje. Obecnie dwie firmy są bardzo zaawansowane, już są na etapie kończenia projektów budowlanych i też powoli szukają pracowników, więc myślę, że w tym roku, a najpóźniej w przyszłym, pierwsze zakłady w tym parku zostaną wybudowane, ale oczywiście też już prowadzimy rozmowy z kolejnymi inwestorami, jesteśmy otwarci na nowe propozycje.
No, konkurencja w skali kraju jest pewnie ogromna, wiele gmin, ale także miasta mają parki przemysłowe, parki inwestycyjne. Dlaczego warto zainwestować na waszym terenie? Co jest waszym atutem?
Wciąż mamy sporo osób, które są chętne do pracy i tutaj szansą jest to, że dużo osób z naszej gminy dojeżdża, nawet po 50 kilometrów do innych zakładów, więc jeżeli te miejsca pracy powstałyby na miejscu, to z pewnością wybiorą lokalne firmy. Kolejny atut to cena, którą tutaj oferujemy. 20 zł za metr kwadratowy, myślę, że to jest bardzo dobra cena na grunty, jeśli chodzi o tereny przemysłowe. Bliskość autostrady, 6 km od węzła. No i podejście tutaj Urzędu Gminy. Nasi pracownicy mają misję, aby pomagać mieszkańcom, pomagać przedsiębiorcom, więc tutaj robimy wszystko, aby wspomagać firmy w rozwoju i myślę, że to jest nasz duży atut, że bardzo nam zależy na tym, aby te firmy powstawały.
Piąte forum gospodarcze w Płużnicy już w najbliższą środę. Rejestracja uczestników od 9.30 w Gospodzie przy Piecu, a naszym gościem był wójt Płużnicy Marcin Skonieczka. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Zapraszamy
na forum do Płużnicy, to jest regionalny punkt widzenia. Wracamy po krótkiej przerwie.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w naszej audycji kilka doniesień agencyjnych. Utworzenie nowego funduszu pomocowego dla osób niepełnosprawnych z opodatkowania osób najzamożniejszych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagają się oni m.in. zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że danina solidarnościowa, z której powstanie specjalny fundusz wsparcia, będzie obciążeniem dla nielicznych.
Danina solidarnościowa, o której mówiłem, jeśli w jakikolwiek sposób będzie odczuwalna, to tylko dla tych, którzy będą naprawdę w 0,5% najwyżej zarabiających.
Premier poinformował, że Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie propozycje rozwiązań.
Pani minister finansów w Ministerstwie Finansów stara się opracować w ciągu najbliższych 7-14 dni jakieś zręby podstawowe propozycje, pierwsze propozycje, z którymi będziemy, które na pewno będziemy konsultować.
Przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych mają być precyzyjne i zrozumiałe dla każdego. W resorcie finansów odbyła się kolejna tura uzgodnień z partnerami społecznymi i instytucjami finansowymi w sprawie planów. Do projektu zgłoszono ponad 1000 poprawek i na kolejnym już spotkaniu nie udało się zamknąć tematu. Do wyjaśnienia pozostało jeszcze wiele kwestii, mówi ekspert do spraw ubezpieczeń i wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska. Zastanawiano się na przykład nad płaceniem do PPK składek przez osoby najmniej zarabiające.
Tutaj ministerstwo powiedziało, że wymyśli jakąś formę, żeby najniżej uposażeni, czyli ci, którzy mają minimalne wynagrodzenie, żeby może pracodawca za nich płacił składkę lub oni w zmniejszonej formie, w zależności od dochodu, będą płacić w zmniejszonym procencie składkę. Również było doprecyzowanie przepisów dotyczących informowania pracowników, w jakiej instytucji oszczędza pieniądze, ile ma na tym koncie, czy będzie to wysyłane papierowo, czy będzie to tylko elektronicznie.
Wiesława Taranowska zaznaczyła, że uzgodnienia są w połowie drogi, ale najważniejsze jest, że rząd pochyla się nad wszystkimi poprawkami zgłoszonymi przez partnerów społecznych i instytucje finansowe.
Jesteśmy zadowoleni z tego, że resort finansów z taką uwagą pochylił się nad tymi poprawkami i że z takim rozsądkiem będzie zmieniał te przepisy, żeby one były bardzo dobre i zrozumiałe dla pracowników. To jest bardzo ważne, że ten dialog jednak zafunkcjonował przy tej ustawie.
Przypomnijmy, pracownicze plany kapitałowe mają być jednym ze sposobów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Zgodnie z pierwotnym projektem do pracowniczych planów zapisywani mieliby być automatycznie wszyscy pracownicy bez względu na formę zatrudnienia, ale będą się mogli z programu wypisać. Po upływie 2 lat znowu będą zapisywani i znowu będą się mogli wycofać. Projekt przewiduje też, że składka odprowadzana na PPK nie będzie mogła być niższa niż 3,5% wynagrodzenia. Opłacana będzie i przez pracownika, i przez pracodawcę. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce skuteczniejszej walki z zatorami płatniczymi. Chodzi o opóźnienia płatności za wykonane usługi lub dostarczone towary. Resort rozpoczyna konsultacje z przedsiębiorcami. Na stronie internetowej ministerstwa opublikowano zieloną księgę z propozycjami rozwiązania problemu, z którym, jak się szacuje, zetknęło się nawet 90% przedsiębiorstw. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że chodzi m.in. o skuteczne ograniczenie wydłużania terminów umownych i skłanianie kontrahentów do zapłat w terminie.
Czy w ramach walki z zatorami płatniczymi wprowadzać jakieś szczególne rozwiązania prawne dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Bo w wielu obszarach najbardziej drastyczne sceny to są te, w których właśnie w relacji mały przedsiębiorca w relacji do dużego jest często kredytodawcą tego dużego właśnie ze względu na terminy płatności. Oraz wreszcie, czy i w jaki sposób prawo powinno przewidywać sankcje dla przedsiębiorstw, które notorycznie nadużywają swojej przewagi ekonomicznej i generują duże zatory płatnicze.
Konsultacje potrwają 30 dni, szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 3,7%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w ubiegłym miesiącu o 6,7% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 4886 zł. Opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kuttak przypomina, że roczna dynamika wzrostu zatrudnienia była w marcu na takim samym poziomie jak w lutym.
Ogólnie rzecz biorąc, zatrudnienie i dynamika zatrudnienia pozostaje, powiedziałabym, stabilna. Nie należy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach ta dynamika będzie jakoś przyspieszać. Oczywiście mamy problem na rynku pracy taki, że liczba ofert pracy i popyt na pracowników rośnie bardzo dynamicznie. Natomiast rzeczywiście jest problem z obsadzeniem etatów w niektórych branżach, w szczególności w budownictwie czy na przykład w handlu.
Opublikowane dane pokazują też przyzwoity wzrost płac.
Marzec był tutaj miesiącem z mniejszą liczbą dni roboczych, więc teoretycznie te płace mogły rzeczywiście rosnąć nawet wolniej, ale jednocześnie marzec był tym miesiącem, gdzie wchodziły w życie podwyżki dosyć istotne w handlu. Niektóre sieci handlowe podnosiły wynagrodzenia, więc mamy odbicie w tych danych. Ważną informacją jest to, że realna dynamika, czyli ta siła nabywcza wynagrodzeń rośnie, ponieważ obniżyła się znowu inflacja.
Rozpoczynają się szkolenia dla urzędników z konstytucji biznesu. To pakiet ustaw wprowadzających ułatwienia dla przedsiębiorców. Pozwolą one m.in. zaoszczędzić oszczędzić na składkach ZUS, czy zawiesić działanie firmy na dłużej niż 2 lata. Przyjęto też zasadę, że jeśli coś nie jest zabronione prawem, to jest dozwolone. Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj podkreśla, że we wprowadzeniu konstytucji biznesu ważne będzie to, w jaki sposób do zmian podejdą urzędnicy.
Regulacje, które są w konstytucji biznesu, część mamy związanych z takimi bardzo konkretnymi rozwiązaniami czy uproszczeniami, ale część to jest też próba zmiany filozofii, o której często mówił czy pan premier Morawiecki, czy pani minister Emilewicz. I zdajemy sobie też sprawę, że nawet najlepsze przepisy, żeby zafunkcjonowały tak, jak chciałby ustawodawca, one muszą być też później wykonywane zgodnie jakby nie tylko z literą, ale też właśnie z racją tych przepisów.
Większość zmian w ramach konstytucji biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia. Tą informacją kończymy Regionalny Punkt Widzenia. Kolejny jutro po 9:00. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słopacian.